Jesteś gotowy na ten wielki dzień. Czyś gotowy, czyś gotowy, czyś gotowy przyjść na sądny dzień. Czyś gotowy, czyś gotowy przyjść na sądny dzień. Jasny dzień nadchodzi, ten dzień nadchodzi, jasny dzień nadchodzi, chwale. Lecz ta jasność jest dla tych, w czyich sercach mieszka Bóg. Czyś gotowy na ten jasny dzień? Czyś gotowy, czyś gotowy, czyś gotowy przyjść na sądny dzień? Czyś gotowy, czyś gotowy przyjść na sądny dzień? Straszny dzień nadchodzi, ten dzień nadchodzi, straszny dzień nadchodzi, chwale swej. Kiedy grzesznik usłyszy wyrok, ja nie znam cię, czyś gotowy na ten straszny dzień? Czyś gotowy, czyś gotowy, czyś gotowy przyjść na sądny dzień? Czyś gotowy, czyś gotowy na sądny dzień? Czyś gotowy, czyś gotowy, czyś gotowy przyjść na sądny dzień? Czyś gotowy, czyś gotowy przyjść na sądny dzień?
Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że przez te pieśni też mogliśmy zastanawiać się i wyrażać te prawdy odnośnie Twojego przyjścia. Że z jednej strony rozpiera nas radość, że przychodzisz po swój Kościół, a z drugiej strony drży nam serce, abyśmy byli gotowi, abyśmy nie pozostali tutaj na tej ziemi, gdy Ty zabierzesz swój Kościół. I dlatego też chcemy teraz zająć się tymi tematami i przemyśleć je, i ułożyć je w sercu, i sprecyzować naszą postawę wobec tego, co mówi Twoje Słowo o Twoim powrocie i zabraniu Kościoła. Amen.
Amen.
Ilu chrześcijan naprawdę wierzy w powtórne przyjście Jezusa Chrystusa? Jak wielu ludzi wierzących w Boga, naprawdę czeka na przyjście Chrystusa? W naszym kraju takich sondaży się nie przeprowadza, ale w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest duże środowisko, przeprowadzono taki sondaż 10 lat temu, czy Jezus powróci wkrótce, i zapytano wierzących, czy w przeciągu najbliższych 40 lat myślą, że Jezus powróci. I jak widzicie z tego diagramu, 27% wszystkich chrześcijan powiedziało zdecydowanie tak. 20% prawdopodobnie tak, a 10% zdecydowanie nie, 28% prawdopodobnie nie, a 14% powiedziało nie wiem. Czy to jest pozytywny obraz? Czy to badanie pokazało, że rzeczywiście lud Boży czeka, wygląda, czeka? No niestety nie za bardzo. Chociaż cieszymy się, że 27% zdecydowanie tak wierzy, że w przeciągu najbliższych 40 lat może przyjść, ale gdyby zapytano wierzących, czy wierzą, że Jezus przyjdzie dzisiaj w nocy, no to nie wiem, co my byśmy odpowiedzieli. Właśnie to jest bardzo złożona sprawa, że chrześcijanie powinni wierzyć, że Jezus przyjdzie w każdej chwili, ale też mieć tę mądrość, że On może przyjść za 100 lat nawet, tak czy nie. O tym będziemy właśnie rozmawiać. Chciałbym wszakże, żebyśmy sobie dzisiaj na początek powiedzieli o znaczeniu wiary w rychłe przyjście Jezusa Chrystusa i koniec świata. Bo to przesądza o tym, jak się zachowujemy. Kiedy na przykład przychodzi taki alert, że zbliża się sztorm, że nadchodzi burza, Mamy w naszym kraju już też takie sygnały, takie alerty, które Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła do ludzi, którzy mają telefony i się tam gdzieś zalogowali. I gdy taki alert otrzymujemy, to mamy czas, mamy możliwość, żeby się odpowiednio do tego przygotować. Gdy w Stanach Zjednoczonych ludzie otrzymują alert, że nadciąga tajfun, to zaczynają się do tego przygotowywać. Znamy wszyscy te obrazki, jak okna, jak drzwi, tam różne miejsca delikatne w budynkach obijają płytami, zabezpieczają się, przygotowują się. Ale jeżeli ktoś nie wierzy, że ten alert jest prawdziwy, to się nie przygotowują. My mamy to niebezpieczeństwo. Ja dzisiaj dostałem alert, że od 11 będą burze i grad i tam w ogóle jeszcze nie wiadomo co. No i nie wiem jak będzie, bo może to jeszcze nadciągnąć w każdej chwili. Ale jeżeli 5 razy dostanę taki alert i nic się nie wydarzy, to jest niebezpieczeństwo, że jak 6 raz dostanę, to się nie będę przygotowywać. I właśnie chodzi mi o to, żeśmy uchwycili tę myśl, żeby czasem się nie stało z nami, jak z niektórymi opisanymi już w Biblii, którzy będą mówić, a gdzie jest to przyobiecane przyjście Jego? Odkąd świat światem, tak to wszystko trwa. Dajmy sobie spokój z tą mową, że Jezus nadchodzi. Rzecz w tym, żebyśmy uchwycili, jak to bardzo ważne jest, abyśmy wierzyli, że to, co Słowo Boże mówi, jest prawdą i się tak stanie. I to się może stać w każdej chwili naprawdę, a my mamy się przygotowywać. Pan Jezus powiedział, czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Alert jest ogłoszony i on nas obowiązuje. I my mamy się szykować. Nie w ten sposób, że nakupić kaszy, tam nie wiadomo czego i wody, beczkę i tego, tylko szykować z serca, szykować siebie na spotkanie z Panem. Dlaczego Pan Jezus tak długo nie przychodzi? Dlaczego? Pamiętam, 30 lat temu zrobiliśmy konferencję w Gdańsku, Jezus nadchodzi. I żeśmy przeżywali to tak samo, jak ja pragnę dzisiaj to przeżywać. Ale on jeszcze nie przyszedł. Dlaczego tak długo nie przychodzi? Oto jedna z odpowiedzi. 2 Piotra 3,9. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was. Ej! Gdyby przyszedł 20 lat temu, ilu z nas wtedy Jezusa w ogóle nie znało? I nie mielibyśmy szansy być w niebie. Nie mieliśmy daru życia wiecznego, bo dopiero przez wiarę w Jezusa człowiek otrzymuje dar życia wiecznego. On okazuje cierpliwość względem was, waszych bliskich, waszych dzieci, waszych rodzin, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chcę, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Mnie ta odpowiedź całkowicie satysfakcjonuje. Ja się z nią zupełnie wewnętrznie zgadzam. Dziękuję Panu, że jeszcze nie przyszedł, bo jeszcze jest szansa, że kolejne osoby zostaną zbawione. Bardzo się cieszę, że jeszcze nie przyszedł, bo Marcin by Pana Jezusa nie poznał. Ale go poznał i teraz ma problem, jak się przygotować na to przyjście. I dzięki Bogu, że mamy ten problem, bo miliony ludzi wokół nas nie ma z tym problemu żadnego. Ale Pan w swojej łasce dotyka ludzkiego serca tu i ówdzie i zbawia kolejne osoby. Trzeba nam też wziąć pod uwagę to, że z punktu widzenia pojedynczego człowieka koniec świata następuje codziennie i to w tysiącach odsłon. Bo jeśli ktoś kończy swój bieg życia na tej ziemi, no to dla niego osobiście jest już koniec świata. Tak? Jeśli ktoś umiera, to dla niego jest koniec świata, tego świata, koniec. I staje przed Bogiem. I dlatego koniec świata to nie jest coś tylko globalnego, wielkiego, takiego, że wszyscy to zobaczą, ale to jest pewien stan, który zdarza się każdego dnia tysiącom ludzi. W naszej konferencji nie chodzi wcale o jakieś chwilowe rozbudzenie emocji, żebyśmy tylko tam jakoś zostali trochę poruszeni, może żebyśmy się trochę przestraszyli, że my nie jesteśmy gotowi należycie na spotkanie z Panem. Nam chodzi o to, że trzeba stale żyć z tą myślą, że Pan powraca, że w każdej chwili może przyjść. Pierwsi chrześcijanie, jak wiemy, pozdrawiali się zawołaniem Maranata. Pan przychodzi, Pan nadchodzi, Pan idzie. I oni mieli to cały czas w swojej świadomości. I bardzo dobrze. I nikt z nich, gdy przyszła jego chwila odejścia z tego świata, nie miał żalu, że Pan nie przyszedł w tym widzialnym sensie. Bo każdy, kto tak żył, był gotowy na tę noc, na ten dzień, na ten moment, kiedy on został zabrany z tego świata. Ponieważ każdemu z nas indywidualnie w każdej chwili może się zdarzyć koniec świata, nasz koniec świata, dlatego trzeba, żebyśmy wszyscy mieli tę gotowość w sercu na spotkanie z Bogiem. Dużym problemem dla niektórych chrześcijan jest chronologia wydarzeń eschatologicznych. Co będzie najpierw, a co będzie potem. I wokół tych tematów toczy się najwięcej dyskusji i sporów nawet wśród chrześcijan. Czy my też mamy taki problem z chronologią? Jeżeli mamy, to chciałbym pewną uwagę przedłożyć, ponieważ po pierwsze Pan Jezus powiedział do swoich uczniów takie słowa. W Dziejach Apostolskich 1:7 czytamy, nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustalił z racji swojej władzy. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was wstąpi i będziecie mi świadkami. Ale nie do was należy rozpatrywanie tych wszystkich szczegółów, jeśli chodzi o daty, okresy, opory, o kolejność. I chcę wam zaproponować taką prostą ilustrację, poprzez którą chciałbym uwolnić nasze serca i myśli od tego problemu chronologicznego. Otóż wyobraźmy sobie, że dwie osoby wyruszają z domu. Pierwsza z nich wyrusza na wycieczkę dookoła świata. Otrzyma ofertę w prezencie 80 dni dookoła świata na przykład. Są takie oferty. I w pakiecie, który nazwijmy Adventure and Pleasure, czyli przygoda i przyjemność, otrzymuje w tym pakiecie najróżniejsze szczegóły. Takie na przykład, że loty będą się odbywać Dreamlinerem, że będzie kilka hoteli pięciogwiazdkowych, rejsy luksusowym wycieczkowcem, zwiedzanie wszystkich parków narodowych, posiłki w najlepszych restauracjach, lot balonem, spotkania towarzyskie ze sławnymi ludźmi, przejażdżki konno, quadem, pływanie jachtem, wieczory na plaży przy ognisku. Taki pakiet w ręku i przygoda. I pytam, dla posiadacza takiego pakietu, jakie znaczenie ma to, co będzie najpierw, a co będzie potem? Dużo ważniejsze jest, czy ta oferta nie jest jakąś bujdą. Czy ta oferta jest prawdziwa, czy rzeczywiście będzie tak, że wszystkie te rzeczy się wydarzą. No bo wiecie, że czasem ktoś z jakiegoś biura pojechał, miało być taka oferta, a tu mówią, nawet nie mamy ci tam samolotu, żebyś wrócił, sam sobie radź. Więc bardzo ważne jest, czy to jest prawda. Ale jeśli jest prawda, jeśli ten oferent jest spolegliwy, To jakie ma znaczenie, czy będę najpierw w tym hotelu, czy potem w tamtym, czy tego, czy najpierw będę konno jeździł, czy będę pływał jachtem. To nie ma większego znaczenia. Najważniejsze wszakże jest, żeby się dobrze przygotować do tej przygody, bo może być tak, że tak się skupię na tym, czy będę najpierw jeździł na koniu, czy będę najpierw jeździł quadem, że się w ogóle zapomnę odpowiednio ubrać, że nie zdążę różnych rzeczy przygotować i potem już trzeba jechać, a ja w ogóle jestem nieprzygotowany. Znacie takie kobiety, które mówią, wiedziała 2 miesiące, 3, że gdzieś wyjeżdża, ja jestem zupełnie nieprzygotowana. Druga osoba musi wyruszyć z domu, bo ma nakaz stawienia się do więzienia. Otrzymuje pakiet niewola i cierpienie. Zdarza się tak, że ktoś wyrusza z domu, bo idzie do więzienia. W ofercie ma spacer w kajdankach z łańcuchem na nogach, jazdę zakratowaną więźniarką, celę bez okna z sedesem przy głowie, kaszę jęczmienną z metalowej miski, robotę w pełnym słońcu, zimny prysznic, szorowanie publicznej ubikacji, jęki za ścianą, bicie przez okrutnych współwięźniów. Taki pakiet. Jakie to ma znaczenie dla kogoś takiego? Czy jęki będą najpierw po lewej stronie celi, czy po prawej? I tak dalej. Dla kogoś takiego nie ma znaczenia, co będzie najpierw, co będzie potem. Po prostu jedzie na cierpienie w niewolę. Najważniejsze dla kogoś takiego to jest to, żeby w ogóle nie trafić do tego więzienia. No i właśnie tej ilustracji użyjmy, jeśli chodzi o koniec świata, o powtórne przyjście Jezusa Chrystusa i koniec świata. Co czeka zbawionych? Co otrzymują zbawieni w pakiecie? Niekończącą się łaskę, raj, towarzystwo Syna Bożego, pochwycenie Kościoła, ucztę weselną, widzialny powrót Pana Jezusa na ziemię, sądzenie świata razem z Chrystusem, 1000-letnie królestwo i współkrólowanie z Chrystusem, nowe niebo i nowa ziemia. Taki pakiet otrzymują ci, którzy będą zbawieni, którzy są zbawieni, którzy mają pewność zbawienia. I kto trzyma taki pakiet w ręku, jakie to ma dla niego znaczenie, co będzie najpierw, a co będzie później? Najważniejsze, żeby być gotowym i być z Panem Jezusem, bo Słowo Boże właśnie nas o tym przekonuje, że dla nas to będzie wielka przygoda taka, że w ogóle się nawet nie ma sensu dzisiaj za bardzo, jak ktoś pragnie, to proszę bardzo, ale nie ma potrzeby aż tak bardzo się tutaj spierać, co będzie najpierw, a co będzie potem. Bo jedno jest jasne, zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana Tesaloniczan 4,17 i tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. Co więcej nam potrzeba? Jeśli będę z Chrystusem, jeśli będę z moim Panem, z moim Zbawicielem, z tym, któremu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi, to czy będziemy najpierw tu, czy tam, czy to będzie w takiej konfiguracji, czy takiej? On zresztą jest twórczy, on może nawet zmienić różne rzeczy i zrobić inaczej, przecież on jest wszechmogącym Bogiem, tak czy nie? A jaki los będzie dla potępionych? W pakiecie Biblia przedstawia, że to będzie któregoś dnia koniec łaski, wyrok potępienia, samotność, cierpienie, piekło, pozostawienie na tak zwaną pastwę losu, wielki ucisk, widzialny powrót Chrystusa na ziemię jako sędziego, sądy Boże, jezioro ogniste, wieczna męka. Taki pakiet to los ludzi potępionych, ludzi, którzy odrzucili Jezusa Chrystusa. Jakie ma znaczenie, co będzie najpierw, a co będzie potem? Chciałem tutaj przy tej okazji powiedzieć, że dużym niebezpieczeństwem, jakie dzisiaj zauważamy wśród chrześcijan, ewangelicznie wierzących chrześcijan, jest postawa hedonizmu. Postawa nastawienia na przyjemności, żeby tu w tym życiu było przyjemnie, było fajnie, na przykład w sali Komuś jest już za gorąco, jest niezadowolony. Mamy coraz większą wrażliwość na komfort, zapotrzebowanie na komfort. Coś nam troszeczkę nie pasuje, już jesteśmy niezadowoleni. I to jest bardzo niebezpieczna postawa, ponieważ ktoś, kto jest tak nastawiony i dba o wygodę przede wszystkim, dba o to, żeby żyć komfortowo, żeby być wygodnie, to może niestety się okazać brzemienne w skutkach, bo pamiętamy kiedyś, Pan Jezus powiedział podobieństwo bogaczy i Łazarzu i powiedział ustami Abrahama, synu, wspomnij, że za życia odebrałeś swoje dobro, podobnie jak Łazarz zło. A teraz on doznaje pociechy, a ty cierpisz męki. Bogacz za życia bardzo dbał o wygody, o imprezy, o przyjemności, o to, żeby było fajnie, żeby nabożeństwo było z fajną muzyką, żeby w sali było przyjemnie, żeby kawka była dobra zawsze i ciasteczko i tak dalej i żeby nikt nas za długo nie trzymał podczas wykładu, żeby się skracał, bo my nie lubimy długo siedzieć i słuchać. Dzisiaj się długo nic nie słucha już. Tak dbał, ale potem co się stało? Więc nie to jest najważniejsze, żeby nam było tu dzisiaj dobrze i przyjemnie. Najważniejsze, żebyśmy znaleźli się tam, gdzie będzie wieczna przyjemność. Nastawienie na przyjemność tutaj, teraz. Brak gotowości do poświęceń, do cierpienia, do odrzucenia, do różnych przykrości. Unikanie ich jak ognia może się bardzo źle dla nas skończyć. Co się zaś tyczy przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić. Czytamy w 2 Tesaloniczan 2:1. Oj, we wszystkich wiekach byli tacy, którzy próbowali zbałamucić innych wierzących. Różne koncepcje, różne poglądy. I niestety w naszych czasach, chociaż poznanie wzrasta, chociaż mamy dostęp do Słowa Bożego w sposób nieograniczony, całe tabuny chrześcijan dało się zbałamucić. I mówią rzeczy, których w Biblii nie ma. Co przed nami? Co nas czeka? Teraz jest czas łaski dla wszystkich. Jak tutaj widzicie tę strzałkę, w tym momencie jesteśmy. Czas łaski, można przyjąć zbawienie, można uwierzyć w Jezusa Chrystusa, można zostać oczyszczonym z grzechu i otrzymać dar życia wiecznego. Czekamy, spodziewamy się w każdej chwili pochwycenia Kościoła. Następnie osądzenia zbawionych, sąd Bema, tak zwany sąd Bema, o tym wspomnimy później. Uczta weselna baranka. Czas łaski dla Żydów, wielki ucisk, widziany powrót Jezusa Chrystusa na ziemię, sąd nad narodami, tysiącletnie Królestwo Chrystusa, sąd ostateczny, jezioro ogniste, nowe niebo i nowa ziemia. To nas czeka. O niektórych z tych spraw kolejni bracia powiedzą bliżej, szczegółowiej. Różnie tę całą grafikę, oś czasów niektórzy bibliści przedstawiają. My się na tym za bardzo, aż tak nie będziemy skupiać, chociaż z pewnością różne sprawy nam się układają, gdy czytamy Biblię, bo sama Biblia nieraz mówi, że coś będzie najpierw, a coś będzie potem. Ale ja chciałbym na koniec tego wstępu powiedzieć, że są tylko dwa miejsca wiecznego przeznaczenia i nieuchronnie każdy z nas w ich stronę zmierza. Pan Jezus powiedział, wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą, a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. A apostoł Paweł w liście do Rzymian w 2 rozdziale napisał tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Zauważamy w dzisiejszych czasach dwie szkodliwe tendencje, które mogą jakby sprawić, że nie będziemy gotowi, należycie przygotowani. Pierwsza z nich to skupianie się na doczesności kosztem wieczności. Tak, jestem zajęty bieżącymi sprawami, bieżącym życiem, swoimi potrzebami, że nie mam czasu myśleć o wieczności. I druga tendencja, skupianie się nadmierne na wieczności kosztem doczesności. Ktoś tak się zajął, skrajne przypadki w historii były takie, że ludzie wszystko pozostawili, ubrali się w białe szaty, wyszli na górę i czekali na powrót Chrystusa. Odjechali całkowicie. Naszym zadaniem jest żyć i pracować tutaj, jakbyśmy mieli być na ziemi jeszcze co najmniej 100 lat. A przy tym być tak bardzo gotowym do odejścia z tego świata i spotkanie z Bogiem, tak jakby to miało się stać dzisiejszej nocy. Powstańmy do modlitwy na chwilę. Panie Jezu kochany, chcę Ci podziękować za to, że bardzo wyraźnie Twoje słowo kreśli nam przyszłość. Przyszłość tych, którzy w Ciebie uwierzą i tych, którzy Ciebie zlekceważą. Dziękuję Ci za to, że oto teraz będziemy mogli o sprawach końca czasów, sprawach związanych z Twoim przyjściem, tym całym zakończeniem porządku rzeczy tego świata rozmawiać. Modlę się o to, abyś nas pobłogosławił, gdy będziemy słuchać tych wykładów, gdy będziemy tu razem ten czas spędzać. I pomóż każdemu z nas wyjść dzisiaj z taką głęboką refleksją, że nieważne są różne tam szczegóły, jak ważne jest, jak przede wszystkim ważne jest to, czy moje własne serce jest przy Tobie, czy jestem z Tobą pojednany, czy na co dzień trwam w społeczności z Tobą, czy gdy przyjdzie moja pora stanąć przed Tobą, czy Ty mnie rozpoznasz, czy usłyszę, nie znam Cię. Panie Jezu, modlę się o każdą duszę, która tutaj jest, abyśmy wszyscy skorzystali z tego dzisiejszego spotkania i gotowali się na ten wspaniały dzień, który na pewno przychodzi. Amen.